Przed mikrofonem Jolanta Drużyńska. Witam. Mamo, skąd oni wszyscy wiedzą, że jestem Żydem? Mam to wypisane na czole? Pyta matkę bohater najnowszej powieści Andrzeja Dziurawca Bardzo długi marzec. Tłem opowieści wydarzenia marcowe z 1968 roku. Nagonka antysemicka, której konsekwencją będą wyjazdy z kraju obywateli polskich pochodzenia żydowskiego. O Bardzo długim marcu z jej autorem Andrzejem Dziurawcem dziś w historycznej odsłonie Dobrych książek zapraszam.
Dobre książki.
Rok 1968 to był dziwny rok. Cały świat nawiedziły nadzwyczajne anomalie pogodowe. W styczniu na Saharze spadł śnieg, a w Czechosłowacji wybuchła trwająca aż do sierpnia wiosna. Tak rozpoczyna opis tego roku w swej najnowszej powieści Bardzo długi marzec Andrzej Dziurawiec, scenarzysta, dramatopisarz, autor wierszy, opowiadań, reportaży literackich i thrillerów kryminalnych. Bardzo długi marzec, książka wydana przez wydawnictwo Lira w lutym 2022 z takim intrygującym podtytułem czy anonsem Miłość zdeptana przez historię, więc nic dziwnego, że książka znalazła się dziś w historycznej odsłonie Dobrych książek. Oczywiście razem z autorem Andrzejem Dziurawcem, z którym o książce i o historii porozmawiamy. Witam serdecznie.
Dzień dobry, kłaniam się pani, kłaniam się państwu.
Opis roku 1968 w pana książce jest zdecydowanie dłuższy niż przytoczony przeze mnie fragment tych anomalii, które świat miały w owym roku nawiedzić, czy nawiedziły, było rzeczywiście sporo. Nawet wróż Maciej wyznaczył światu ostateczny termin 7 kwietnia. Ale ten opis na użytek naszej rozmowy trzeba by jeszcze dopełnić takim przypomnieniem, że wszystkie ówczesne wektory polityczne w Polsce, czyli rywalizacja o władzę między frakcjami Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, granie kartą antyinteligencką i antysemicką, sprowokowaną tak zwaną wojną sześciodniową, której wynik narzucił władzom PRL-u politykę proarabską, a zatem i antyizraelską, także rozdziew między aspiracjami warstwy inteligenckiej do wolności, w tym wolności słowa, nauki, sztuki, a cofaniem przez PRL-owskie władze zdobyczy października 56 prowadziły do nieuchronnego wybuchu. Bezpośrednim detonatorem było zdjęcie z afiszami Mickiewiczowskich Dziadów w reżyserii Kazimierza Dejmka w Teatrze Narodowym w Warszawie w styczniu owego dziwnego roku. Dziwny rok, ważny rok w naszej powojennej historii, właściwie dobrze opisany już w naszej historiografii, wieloaspektowy, tych wątków związanych z 68 rokiem jest sporo, no ale nie opisany dobrze w literaturze, na co pan sam zwraca uwagę, że nie ma, że nie było właściwie do wydania Bardzo długiego marca powieści o polskim marcu. Dlaczego nie było i dlaczego pan postanowił tę lukę zapełnić?
Nie, zupełnie nie było, bo bodajże w 69 roku Stanisław Ryszard Dobrowolski, taki mocno komunizujący poeta głównie, napisał taki paszkwil, to się nazywało Głupia sprawa, opowiadało o wydarzeniach marcowych na gorąco, bo tak się ta powieść ukazała się bezpośrednio po marcu. Była takim antysemickim paszkwilem, pamiętam, miałem tę powieść. I to miałem, już od kogoś dostałem, z podkreślonymi, co zabawniejszymi, co bardziej kretyńskimi przemyśleniami pana Stanisława Ryszarda. Pamiętam, że bawiła nas niesłychanie ta powieść, chociaż no w sumie to była no, szmata taka, no, co tu dużo mówić. No ale to jedyna chyba powieść, jaka była. Wątki o marcu. Wątki marcowe pojawiają się w wielu miejscach, w powieściach, w opowiadaniach, w sztukach, w filmach. W wierszach, na co zwrócił mi też uwagę Wacław Chorywiński. Natomiast powieści poświęconej marcowi, i to marcowi w Warszawie, nie było. Były genialne zupełnie opowiadania Józefa Hena, Okodajana, to się nazywało, wyszło najpierw w Paryżu, dopiero po 90 roku w Warszawie. 4 opowiadania. Chciałem z nich nawet zrobić film, napisałem Trytmenty. Zaproponowaliśmy to telewizji z producentem Mirkiem Chojeckim. No, niestety nie, telewizja nie wykazała zainteresowania. Nie wiem dlaczego, bo to materiał na świetny miniserial, tak jak mówię, znakomity materiał literacki, bardzo cenię pisarstwo Józefa Hena, a te opowiadania marcowe to jedno z chyba najlepszych jego rzeczy. Także powieści nie było, natomiast moja wzięła się stąd, że mojemu ówczesnemu wydawcy proponowałem wznowienie takiego mojego cyklu opowiadań, to się nazywało Późny Gomułka, Wczesny Gierek, i, ponieważ popełniłem błąd, upierając się przy tym tytule, a zdałem sobie sprawę z tego błędu wtedy, jak zobaczyłem w jakiejś księgarni moje opowiadania w dziale historia, a nie w dziale literatura. W związku z tym chciałem zmienić tytuł, ale żeby wyszło pod innym tytułem, trzeba było napisać kilka opowiadań. Jednym z takich opowiadań miało być właśnie opowieść o marcu i o moim przyjacielu, któremu poświęciłem tę powieść, o Andrzeju Falberze, polskim reżyserze żydowskiego pochodzenia, przyjacielu od zawsze, od wczesnej młodości. No i zaczęliśmy rozmawiać z Andrzejem. Andrzej zaczął wspominać, opowiadać. I zdałem sobie sprawę, że tego materiału jest znacznie więcej niż na opowiadanie. No i tak zamiast poświęcić miesiąc na opowiadanie, na pisanie opowiadania, poświęciłem 3 lata na pisanie powieści, bo oczywiście na tę powieść złożyły się nie tylko wspomnienia Andrzeja, ale wielu innych osób. Rozmawiałem w sumie trochę z 10 osobami pamiętającymi tamten marzec. No plus kwerenda biblioteczna oczywiście, czytanie wspomnień, dużo tego było. A później jeszcze walka z wydawnictwami, które wcale nie kwapiły się do wydania tej powieści. Nie bardzo wiem dlaczego. No na szczęście udało się to wydawnictwie Lira, któremu jestem za to ogromnie wdzięczna.
To tak pokrótce geneza powstania bardzo długiego marca, więc my poprzyglądamy się bardziej wnikliwie tej pana powieści, bo to powieść jest z mocną przecież historią i ta historia determinuje działanie i życie głównego bohatera powieści. Ale wybiera pan z tego dziwnego roku, by pozostać przy tym przymiotniku, którym opatrzył pan rok 1968. Wybiera...
Siódmy. Zaczyna się...
Ja właśnie chciałam do tego oczywiście dotrzeć, ale zatrzymam się przy opisie dziwny rok, to rok jednak 1968. Oczywiście w pana opisie rok 1967 też był dziwnym rokiem, ale ten 68 był bardziej dziwny niż 67. No więc wybiera pan z tego dziwnego roku albo z dziwnych lat w takim razie. Z jednej strony ów taki opisany też szeroko, o czym z reguły mówimy, kiedy mówimy o marcu 68. Z jednej strony ten bunt młodych, który eksplodował w początkach 68 roku. Ten bunt przeciw tłamszeniu wolności, wolności słowa, nauki, sztuki. A z drugiej strony tę wypływającą z polityki uzależnionego od ZSRR PRL-u i z walki frakcyjnej w łonie PZPR-u, tę grę antysemicką, która ujawniła się właśnie zaraz po wygranej przez Izrael wojnie 6-dniowej. No i tu mamy ten rok 1967, bo to też ważny rozdział w pana książce. Nosi też on taki tytuł. Nasi Żydzi pobili ich Arabów. Więc myślę, że od tego też chyba trzeba byłoby zacząć, bo ten główny bohater, Adam, którego pan, ten nastolatek właściwie, bo przecież on ma tam te 16, potem 17 lat w pana powieści, takie pierwsze zetknięcie jego z tą inną rzeczywistością jest właśnie w roku 1967.
Bo to rzeczywiście był dziwny rok. Ja pisząc te intermezza zapowiadające kolejne części książki, które nazwałem bardzo oryginalnie 1967, 1968, 1969. Więc pisząc te intermezza zdawałem sobie sprawę, że czytelnicy mogą nie pamiętać, że nie pamiętać najzwyczajniej w świecie, nie wiedzieć, co się wtedy działo na świecie. I stąd takie krótkie, zresztą żartobliwe wprowadzenie. Żartobliwe świadomie, żeby trochę powietrza wpuścić do w sumie niewesołej opowieści przecież. I jak pani zauważyła, wojna 6-dniowa była przełomem i to na wielu polach. Był to jeden z istotniejszych momentów zimnej wojny toczącej się od 1945 roku w zasadzie między Wschodem i Zachodem. I tak też pojmowała to Warszawska ulica. Nie tylko jako konflikt między małym, dzielnym narodem, a otoczonym ze wszystkich stron przez Arabskie Morze, ale również jako fragment walki Wschodu z Zachodem, ponieważ zdawaliśmy sobie sprawę, że Arabów popiera Związek Radziecki, walczą radziecką bronią, dowodzą nimi sowieccy instruktorzy. Natomiast znaczną część, bodajże połowę oficerów izraelskiej armii stanowili polscy Żydzi, Żydzi wywodzący się z terenów dawnej Rzeczpospolitej, II Rzeczpospolitej. I tutaj sympatia Warszawskiej ulicy była jednoznacznie po stronie Izraela. To była taka powszechna radość, że ruskie wreszcie dostały od kogoś. Arabów postrzegaliśmy jako eksponentów sowieckiej potęgi. Ja pisałem już o tym podziwie właśnie w tych, żartobliwie wtedy, bo to taki ton miał te opowiadania, o których wspominałem, później Gomułka Wczesny-Gierek. Tutaj postanowiłem rozszerzyć ten motyw, a to dlatego, że uważam, że po pierwsze, ponoć niedawno Piotr Posenka o tym pisał, natomiast nigdzie wcześniej się nie pojawia ten motyw powszechnego podziwu, sympatii dla Izraela. On się nie pojawia we wspomnieniach, on się nie pojawia w żadnym opracowaniu, nawet w tej fundamentalnej pracy profesora Elsnera o Marzec 68. Nie ma tego, jakby zniknęło. Natomiast przecież to jest ogromnie ważne, bo to pokazuje, jak zmasowana propaganda plus zarówno mediów, wtedy przecież wyłącznie reżimowych, plus szeptana propaganda w pocie czoła wymyślana przez esbeków, specjalne komórki, które tworzyły plugawe, obrzydliwe dowcipy o Żydach. Jak ten zmasowany atak propagandy po marcu 68, po wydarzeniach w marcu 68 roku, potrafił w ciągu dosłownie kilku, nawet nie miesięcy, tylko tygodni odwrócić te nastroje. Bo to nieprawda, że tylko partyjni twardogłowi podzielali te antyszemickie uprzedzenia. Nie, to się rozlało na cały kraj. Trzeba było dużej odporności, żeby nie ulec tym suflowanym przez władzę nastrojom. Dlatego ten moment zarówno tej sympatii dla Izraela, podziwu wręcz, 2 miliony 200 milionów Arabów, to robiło wrażenie. 6 dni pozamiatane. Dla nas, ja wtedy miałem 14 lat i gdzieś tam jakiś taki kult maczyzmu pewnie we mnie był, także jak to u młodego chłopca, także mnie się to ogromnie podobało, kolegom z podwórka również. No. I później ta nagła, szokująca zmiana. Powtarzanie na każdym kroku tych antysemickich dowcipów, wierszyków, jeden tam nawet przytaczam w książce wyjątkowo plugawy.
To bardzo ważny rozdział w pana książce. Przytoczyłam tytuł Nasi Żydzi pobili ich Arabów, ale tak tytułem wyjaśnienia. Muszę tutaj powiedzieć dla tych, którzy jeszcze nie mają w rękach pana książki Bardzo długi marzec, że Bardzo długi marzec rozpoczyna się tak naprawdę w kwietniu 1967 roku. Kończy się w kwietniu 68, a właściwie z początkiem 1969 roku, który to rok był już zupełnie zwyczajnym rokiem, jak pisze autor książki. Te wydarzenia nakłada autor na opowieść o nastolatku pochodzącym z dobrze sytuowanej rodziny, należącej do ówczesnego establishmentu. Bohaterem jest Adam Emil Sander, w 67 ma lat 16. Interesuje się muzyką, dziewczynami, swoją seksualnością, dojrzewaniem, sportem, no ale nie historią i nie przeszłością. Ona spadnie na niego niespodziewanie. Iranie wraz z wydarzeniami po informacjach o wygranej właśnie przez Izrael wojnie sześciodniowej i wtedy to zada matce takie pytanie wyrażające zdziwienie, bezradność, niewiedzę, ale też takie oskarżycielskie też pytanie, że on o tym nie wie. Mamo, skąd oni wszyscy wiedzą, że jestem Żydem? Mam to wypisane na czole. To wydaje mi się niezmiernie ważny, kluczowy właściwie w pana powieści moment. To pytanie, mamo, skąd oni wiedzą, że jestem Żydem?
Ja nie wymyśliłem tego pytania. To pytanie pojawiło się wtedy w wielu domach Polaków żydowskiego pochodzenia. Rozmawiałam o tym z bardzo wieloma przyjaciółmi żydowskiego pochodzenia. Temat żydowskości w inteligenckich, ateistycznych domach polsko-żydowskiej inteligencji w ogóle nie istniał. Oni nie czuli się Żydami w sensie halachicznym, nie byli Żydami, nie świętowali żydowskich świąt, kompletnie nie utożsamiali się z żydowską tradycją. I ponieważ ten temat w żydowskości nie istniał w ogóle, to nagle zewnętrzne uświadomienie tym bardzo młodym ludziom, że są inni, to chyba właściwe określenie, powodowało szok i powodowało, że zaczynali zadawać rodzicom pytania, które w ogóle wcześniej im nie przyszły do głowy. No. Oni się niczym od swoich rówieśników przecież nie różnili, słuchali tej samej muzyki, chodzili do tych samych klubów, kibicowali tym samym klubom sportowym. Uprawiali te same sporty, wszystko było tak same. A nagle okazywało się, że są jednak inni. Że ktoś patrzy dziwnie na nich w tramwaju, komentuje ich wygląd. Nie jestem sobie w stanie wyobrazić, co przeżywali ci chłopcy, te dziewczęta w takich sytuacjach. Jakim nieprawdopodobnym szokiem musiała być ta konfrontacja z własną historią. Co nie znaczy oczywiście, że oni nie zdawali sobie sprawy, że mają pochodzenie żydowskie, ale ten temat nie istniał. No dobra, jeden jest Kaszubem, inny Ślązakiem, oni byli pochodzenia żydowskiego. Nie miał żadnego znaczenia. Nagle okazało się, że jednak ma znaczenie.
To rzeczywiście dla nich nie miało żadnego znaczenia, bo jak sami powiadają, ja też rozmawiałam z osobami, które wyemigrowały po tych wydarzeniach 68 roku i wszyscy podkreślali, że właściwie nie wyjeżdżali z Polski jako Żydzi, bo jedyną kulturą, jaką znali i w jakiej byli wychowani, to kultura polska. Więc to też o czymś mówi, ale ja bym tu podkreśliła jednak, że bohater pana, Adam, nie pochodzi jednak z takiej zwykłej rodziny. To była rodzina, jednak pamiętajmy, ludzi należących do ówczesnego establishmentu, ojciec wysoko postawiony.
Nazwijmy to tak, jak wtedy się to nazywało, czyli do nomenklatury. Mhm. Tak. Oboje rodzice.
Poza tym Adam chodzi do elitarnego liceum, ma dostęp chociażby do tych płyt przywożonych, czy które otrzymuje od cioci, ciocia w cudzysłowie, od cioci z Wiednia, ma dżinsy, nosi bardzo drogi zegarek Atlantik, pali karmeny, no nie były to tanie papierosa, on w końcu nastolatek.
Więc... Wszystko się zgadza z wyjątkiem karmenów. Już wyjaśniam, on rzeczywiście pali karmeny, a to akurat wziąłem z własnej historii. Otóż moi przyjaciele się, ja niestety bardzo wcześnie zacząłem palić papierosy i nie przeszło mi do dzisiaj. I moi przyjaciele zawsze się śmieli, że jak dziurawiec nie ma pieniędzy, to zaczyna palić karmeny. Z Adamem jest tak samo. Póki jeszcze zaczęły mi tygodniówki, to kupowałem ekstra mocne z filtrem. Jak mi się kończyła tygodniówki, to podkradałem ojcu karmeny. I Adamowi włożyłem ten niecny proceder do życiorysu również.
Ten niecny proceder palenia karmenów, które nie były oczywiście najtańszymi papierosami, ale które wskazywały jednak...
Najdroższymi z dostępnych na rynku.
No właśnie, no poza tymi, które mogli kupić ci, którzy dysponowali walutą wymienialną, czyli dolarami
nie
w peweksie.
Nie bardzo. Peweks powstał w 72 roku. Ja tam zrobiłem błąd, umieszczając peweks gdzieś. Ktoś mi zwrócił na to uwagę. Sprawdziłem, peweks powstał w 72 roku. Wcześniej była Baltona, chyba w Warszawie był raptem jeden sklep Baltony. dla marynarzy, taki pawek dla marynarzy, i Marlboro i prawdziwe papierosy były naprawdę trudno dostępne, to już tylko wybrańcy. Myślę, że w sklepach z żółtymi firankami, czyli w tych specjalnych sklepach dla nomenklatury może były, nie wiem, nigdy nie byłem w takim sklepie, ale tak jak mówię, z dostępnych na rynku papierosów karmeny były najdroższe. Marlboro pojawiły się już dopiero później, Zagierka.
Tak, Marlboro pojawiło się dokładnie w 1972 roku, ponieważ w tym roku, 72, dopiero ruszyła też produkcja na licencji Marlboro w Polsce. No ale pozostawmy problem papierosów. Ja chciałam zwrócić uwagę jednak na wybranie postaci z takiej wyróżniającej się rodziny właśnie z nomenklatury. No, młodego człowieka, który żył jednak w takim pewnym zamkniętym świecie, dziś powiedzieliśmy w takiej bańce. Zresztą pan tam pisze, że rodzice stworzyli jakby dla niego, czy umieścili go w takim kokonie, że tak naprawdę on nie bardzo wiedział, mówię o głównym bohaterze, i nie bardzo znał inny świat poza tym, w którym się obracał.
Są dwa powody, dla którego wybrałem takiego bohatera. Pierwszy oczywisty, mianowicie takim był, z takiej rodziny pochodził pierwowzór bohatera, czyli Andrzej Falber, któremu tę powieść poświęcam. To jest pierwszy powód. A drugi, to już jest powód, to, że nie próbowałem zmienić tej postaci, to jest klasyczna metoda dramaturgiczna. No przecież chodziło o to, żeby bohatera skonfrontować z rzeczywistością, czyli nakreślić jak największy kontrast między nim a tą rzeczywistością. Wszystko, czego zacznie się dowiadywać, będzie nowe i będzie miało wpływ na jego życie. Tutaj ktoś zwrócił mi uwagę, za którą byłem ogromnie wdzięczny, spostrzegł, że w pewien sposób Andrzej Adam, ma na imię Adam, Andrzej przemienił się w Adama, Andrzej Falber zamienił się w Adama Sandera, dlatego że mój przyjaciel Andrzej poprosił mnie o to, mówi, że zawsze chciał mieć na imię Adam. Wracam do konstrukcji bohatera. Ktoś mi właśnie zwrócił uwagę, za którą byłem ogromnie wdzięczny, że Adam przynajmniej przez pierwszą część powieści, jedną trzecią mniej więcej, to jest trochę taki współczesny piszczyk Stalińskiego i Munka ze Zawartego Szczęścia. On nie kreuje zdarzeń, zdarzenia kreują jego. Podąża za zdarzeniami, daje im się nieść. Nie ma w nim buntu, nie ma w nim chęci poznania innej rzeczywistości niż ta, w której się obraca, to historia właśnie, zdarzenia powodują, że musi poznać rzeczywistość PRL-u inną niż ta dla wybranych, dla dzieci establishmentu. No i to się dzieje, budzi jego gniew, sprzeciw. Też ponosi za to ogromne konsekwencje, płaci za to w sumie do końca życia, za tę konfrontację z PRL-owską rzeczywistością.
Pierwszy raz zawalił mu się świat, bohaterowi pana powieści, zawalił mu się świat, kiedy rzuciła go dziewczyna, kiedy rzuca go Anna, w której był zakochany taką pierwszą wielką młodzieńczą miłością. Drugi raz zawalił się świat, kiedy zaczął poznawać swoją tożsamość, kiedy udało mu się dotrzeć czy przeczytać książki, kiedy mógł porozmawiać albo porozmawiał ze swoim przyjacielem, który był bardziej uświadomiony od niego i więcej wiedział, Sewerynem. I wszystko, co było oczywiste, oczywistym być przestało, pisze pan w swojej książce. Obraz świata, w którym przeżył te swoje niecałe 17 lat, okazał się prymitywnym falsyfikatem.
Właśnie tak. Przyjacielem, najbliższym przyjacielem Adama jest Seweryn, chłopak zupełnie od niego różny. Adam jest takim młodocianym, nazwijmy to playboyem, chociaż to zdecydowanie za mocne słowo. W tej chwili nie znajduje lepszego. Komuniści później nazwali ich bananową młodzieżą. Interesują go przede wszystkim dziewczyny, a poza tym zabawa, muzyka, rodzący się wtedy w Polsce rock, nowe płyty, które dostawał od mitycznej cioci z Wiednia, która tak naprawdę nie istniała. To jest jego świat. Jak wielu młodych ludzi, jak w większości młodych ludzi teraz, którym, proszę zobaczyć, którym też nagle wali się świat. Jest wojna tuż obok naszej granicy i to, co wydawało się pewne, czyli bezpieczne, dostatnie życie, nagle zawisa nad nim ogromny, nad tym życiem ogromny znak zapytania. Rodzi się niepewność, strach. W Kanadzie Adam jest takim bardzo, bardzo normalnym chłopakiem bez specjalnych ambicji intelektualnych. Interesują go zdjęcia, robi to dobrze, ma talent, ale to w zasadzie jedyny ukłon w stronę poważniejszych spraw niż muzyka, wino, śpiew, tak to nazwijmy. Severin jest inny. Severin jest młodocianym intelektualistą, którego świat interesuje, którego interesuje historia, który dobrze zna tę historię. Zresztą to zainteresowanie historią i światem ze strony Seweryna bierze się z buntu przeciwko jego ojcu, również członkowi establishmentu, niegdyś stalinowskiemu propagandyście, teraz wykładowcy na jakiejś wojskowej uczelni. Seweryn gardzi ojcem, nie zgadza się na jego koniunkturalizm. Adam nie ma tego rodzaju problemów do momentu, kiedy zacznie mieć. I on też zbuntuje się przeciwko swemu ojcu.
To z tego buntu przeciwko swoim ojcom wyrasta właśnie te poniekąd również i marzec 68 roku. I oczywiście nie jest naszym zadaniem opowiedzenie całej fabuły książki bardzo dokładnie, ale zwracam uwagę na te takie przełomowe momenty historyczne opisane w pana książce, bo one są też bardzo przełomowe dla bohatera książki Adama. I chciałam zwrócić na takie dwa momenty w pana książce. Pierwszy to jest 30 stycznia 1968 roku. To data, w której po raz ostatni zostały zagrane Dziady Mickiewiczowskie w reżyserii Kazimierza Dejmka w Teatrze Narodowym i na tych Dziadach jest nasz bohater Adam. To jest szalenie prawdziwe w pana książce, że ten nastolatek Adam właściwie nie bardzo się interesuje tym, co się dzieje na jego oczach, tym wspaniałym przedstawieniu, ponieważ tak naprawdę go interesuje, że gdzieś tam wśród publiczności szkolnej mignęła mu sylwetka, postać jego ukochanej dziewczyny. I to właściwie jest dla Adama ważne. Ta polityka, ta historia, która dzieje się, w którą on tak wpada, prawda? Albo która wpada na niego, to porównanie pana z Piszczykiem z filmu Munka rzeczywiście jest bardzo dobre, pokazuje prawdziwość tej sytuacji. No tak, no on nie ma świadomości dziania się wielkiej historii, a ta historia wielka wciąga go w ten wir. I to jest ten pierwszy moment, bardzo ważny, bo przez te wydarzenia, które nastąpiły zaraz po skończonym spektaklu, trafia do więzienia i taka bardzo wymowna scena, którą pan przytacza, odwołując czytelnika również do trzeciej części Dziadów. Taka paralela między 68 a sytuacją młodych rewolucjonistów, studentów z trzeciej części Dziadów. I drugi moment, kiedy dochodzi do takiego bardzo ważnego, właściwie kluczowego momentu w historii, kiedy mówimy o historii marca 68, czyli do 8 marca, to był piątek, wtedy pan zmienia trochę tok narracji tej swojej opowieści. Ten dzień jest rozpisany na godziny. Jest inaczej poprowadzony trochę niż inne rozdziały. Bardzo ważny moment, kiedy nastąpiła brutalna pacyfikacja demonstracji, protestu studenckiego na Uniwersytecie Warszawskim i Krakowskim Przedmieściu. Dwa niezmiernie ważne momenty w tej powieści.
Za chwilę jeszcze wrócę do marca, do 8 marca. Natomiast chciałbym tutaj dodać jeszcze jeden moment, troszeczkę niedoceniony, od którego zaczynam tę powieść, czyli do koncertu Rolling Stonesów w kwietniu 1967 roku. Koncertu, na który Adam miał bilet, ale nie dostał się. Moim zdaniem, piszę to w posłowie do książki, to był prapoczątek marca 68. To były pierwsze zamieszki, pierwsze starcia młodzieży z milicją od czasu rozwiązania po prostu. Po 10 latach pierwszy pierwsze zamieszki na tak ogromną skalę przed salą kongresową w samym centrum miasta. Zresztą wydaje mi się, że sprowokowany, bo nie mogło być przypadkiem, że dla kilku tysięcy osób, czy kilkunastu nawet, bo sala mieści 3000, a przyszło znacznie więcej osób, otwarto jedne drzwi. Ścisk był nieprawdopodobny, ludzie się dusili, a później na to wszystko zaszarżowała ludowa milicja i zaczęła bić bez opamiętania i bez żadnego powodu. Zamiast spróbować jakoś skanalizować tę kolejkę, jakoś spróbować ją ustawić. To był pierwszy moment. Teraz wracam do dnia 8 marca. To oczywiście najważniejszy moment, najważniejszy rozdział mojej powieści i chciałem bardzo, bardzo wyraźnie podkreślić, że jest to rozdział, w którym nic nie wymyśliłem. Jedną mniej ważną sytuację wymyśliłem. Reszta wszystko jest wzięte ze wspomnień, albo z opracowań historycznych, albo ze wspomnień znajomych i znajomych znajomych. Ta powieść jest klasycznym Bildungsromanem, powieścią o dojrzewaniu, o rośnięciu. Zresztą otwierają znany wiersz Piotra Bratkowskiego, który łaskawie mi użyczył. Niestety ani Piotr, ani Andrzej Falber nie dożyli wydania powieści, z czego, no wiadomo, nie będę o tym mówił nawet, nie jest to łatwe. Wracam do marca. Dlaczego powiedziałem o Bildungsromanie? Otóż pod tym tytułem w jednym z mediów społecznościowych, jak to się trochę kabotyńsko mówi, publikowałem fragmenty powstającej powieści. I pod tymi fragmentami wywiązywała się dyskusja, ludzie znajomi znajomych pisali o swoich przeżyciach tamtego czasu. Także dzięki tym wpisom, tym komentarzom, uwagom zyskałem pewne zdarzenia, mogłem opisać pewne zdarzenia, których nie ma nigdzie indziej, które nie pojawiają się nigdzie indziej. Na przykład taką zupełnie nieprawdopodobną scenę, jak policja szturmuje ludzi, którzy schronili się przed pałkami w kościele Świętego Krzyża.
Tylko nie policja, a milicja.
No, łatwo się pomylić. Oczywiście ma pani rację. Jedna litera, a różnica nieprawdopodobna. Ci, którzy teraz narzekają na brutalność naszej policji, dobrze, żeby chociaż raz spotkali się z milicją. Wtedy wiedzieliby, co to jest brutalność organów władzy. Brutalność, prymitywizm, co chcecie, wszystko. Wracam do sceny. Milicja szturmuje drzwi kościoła Świętego Krzyża. Nagle te się otwierają. Wychodzi jakaś prosta kobieta z siatką. Nie studentka, nie wykładowczyni na uniwersytecie. To zwyczajna, prosta kobieta z siatką, w której to siatce ma jakąś ogromną gicz wołową, nogę wołową. Bierze zamach i rzuca z tą giczą, tą nogą w milicjantów, którzy wycofują się w popłochu. To jest właśnie jedna z tych opowieści, które ktoś zamieścił pod fragmentem mojej powieści i która naprawdę nigdzie indziej się nie pojawia. No ja oczywiście skwapliwie podkradłem natychmiast.
Nie dziwię się. Ta scena z matką Polką, zwycięską, jak pan ją nazywa, to znakomita, to taka ikoniczna scena, to też doskonała scena filmowa. Zresztą ta opowieść pana, ta narracja prowadzona przez pana, opisująca wydarzenia z 8 marca, ma coś w sobie właśnie z filmu, z szybko następujących kadrów filmowych. No nic dziwnego, no jako doświadczony scenarzysta filmowy, myślę, że pan po prostu te widział pan te rozgrywające się wydarzenia jak taki film, który się przesuwa i ten film przesuwa się przed naszymi oczami również, kiedy czytamy ten rozdział dotyczący 8 marca. Ta scena z tą kobietą rzucającą siatkę, z której wypada porośnięta, jak pisze pan, mięsem kość, jest rzeczywiście niesamowita. Ja widzę tę scenę, filmowo widzę. Mam nadzieję, że ktoś zechce pana książkę sfilmować też. A może pan sam napisze scenariusz filmowy? I w ten sposób powstanie też nie tylko książka, ale też i film o marcu 68 roku.
Najpierw podziękowania za to, co pani przed chwilą powiedziała o filmowej narracji. To oczywiście świadomy zabieg. Bardzo cieszę się, że tak się to czyta. A teraz o filmie. Rzecz jest skomplikowana, dlatego że trochę mi niezręcznie o tym mówić, ale powiem. 25 marca wchodzi na ekrany film Krzysztofa Langa, w reżyserii Krzysztofa Langa, pod tytułem bodajże Marzec 68. Kropka. Od następnego zdania. Scenariusz bardzo długiego marca istnieje. Kropka. Od następnego zdania. Właścicielem praw do sfilmowania mojej powieści jest reżyser Maciej Dejczor, z którym współpracuję i mam nadzieję, że ten film powstanie. Czy uda mu się powstać w kontekście tego, że będzie miał za chwilę premierę film Krzysztofa Langa? Nie wiem, na pewno nam to utrudni. Nie utrudni, nie czas przeszły. Na pewno nam to ogromnie utrudniło walkę o próby realizacji tego filmu, doprowadzenia do zrealizowania tego filmu. Kropka. Krzysztofa Langa wymieniam w posłowiu jako jedną z osób, której dziękuję, która była uprzejma czytać moją powieść od początku, od pierwszych fragmentów i dzielić się ze mną wspomnieniami. Kropka, następnego akapitu nie ma.
To ja w takim razie po kropce dodam, że film, o którym pan mówi, w reżyserii Langa, Marzec 68, wedle zapowiedzi, to ma być historyczny dramat oparty na prawdziwych wydarzeniach. Głównymi bohaterami filmu są Janek i Marta, a jego tematem ich trudna miłość, dla której tłem będą wydarzenia z marca 68 roku. Też postawię kropkę i przejdziemy do naszej rozmowy dotyczącej powieści. Ponieważ przywołane przeze mnie te kluczowe sceny, które są kluczowe dla powieści, ale też kluczowe dla życia, dla biografii bohatera książki Adama. Pod datą 11 marca 1968 roku w kolejnym rozdziale zamieścił pan taką rozmowę między Adamem a jego przyjacielem Sewerynem, który pyta po tych wszystkich wydarzeniach swojego przyjaciela. Jak myślisz, jak to wszystko się skończy? Pytał Adam. Na to odpowiadał mu Seweryn. Normalnie. No i tak. 1969 rok w pana opisie brzmi tak. 1969 to był zupełnie zwyczajny rok. Ale jak wiemy, to nie był ani zwyczajny koniec, ani wszystko normalnie się nie zakończyło, przynajmniej dla kilkunastu tysięcy obywateli polskich pochodzenia żydowskiego, którzy Polskę opuścili, a opuścili ją po... Tu warto przywołać, bo pan też przywołuje w swojej powieści, to słynne przemówienie Władysława Gomułki z 19 marca 1968 roku, gdzie tym polskim Żydom pokazał, w którą stronę mają się udać. Z paszportem w jedną stronę.
No tak, no jeszcze wcześniej było, z 67, bodajże z czerwca, przemówienie o piątej kolumnie. Po wojnie szczerze z tym. Tak, to towarzysz Gomułka wykonał kawał dobrej roboty, a podwykonawcy jeszcze lepszą. Żeby nie było nieporozumień, nazywając 69 rok zwyczajnym, był to zwyczajny rok, jakby pani przytoczyła ciąg dalszy, to pokazuje, że on taki zupełnie zwyczajny rok, zwyczajnym rokiem nie był, jak zresztą żaden rok w PRL-u nie był zwyczajny. Zwyczajność była niesłychanie odległa od PRL-owskiej rzeczywistości. Także w tych intermecach, które pani przytacza, tam wyłazi mój złośliwy, sardoniczny charakter trochę. No i też trochę żartobliwości, tak jak mówiłem, żeby dodać trochę oddechu powieści. Mój przyjaciel i bohater tej powieści też wyjeżdża, chociaż później. Wydaje mi się, że to są bardzo smutne i dramatyczne sceny, kiedy Adam spostrzega, że wokół niego robi się pusto, że koledzy z klasy znikają. Najpierw wyjeżdża jego przyjaciółka, w której Seweryn się kocha, później sam Seweryn, rodzice znajomych, przyjaciół. Te koszmarne sceny, niesłychanie, nie wiem jak to powiedzieć, nie tyle wzruszające, ile poruszające może w ten sposób na dworcu gdańskim. Ten dworzec gdański był opisywany, w mnóstwie wspomnień powstało wiele filmów dokumentalnych o dworcu, o sławnym dworcu gdańskim, z którego wyruszały pociągi głównie do Wiednia, który był pierwszym etapem emigracji. Złamane życia, urwane, bez oddechu, bez możliwości powrotu, zerwane znajomości, przyjaźnie, złamany kod kulturowy przecież. Z tymi ludźmi, którzy wyjechali, posługiwaliśmy się dokładnie tym samym kodem kulturowym i nagle trafiają w zupełnie inną rzeczywistość. Znacznie bardziej prawdziwą, znacznie mniej zakłamaną, ale obcą, kompletnie obcą. I wydaje mi się, to nie wiem, czy to gdziekolwiek zostało wyartykułowane, ale czuję ogromny podziw dla tych ludzi, że potrafili się, większość z nich, nie wszyscy, ale większość z nich potrafiła się w tej nowej rzeczywistości odnaleźć. Polska straciła rzesze całe, setki, tysiące wspaniałych ludzi, artystów, architektów, inżynierów, intelektualistów, a Zachód zyskał. Taki był efekt.
Bo co by nie powiedzieć,
marca 68.
Bo co by nie powiedzieć, opuścili kraj ludzie należący właśnie do elity też, do elity intelektualnej, myślę tutaj, nie o tej politycznej, ta też, ale przede wszystkim do elity intelektualnej. Jak pan mówi, że nagle bohater pana powieści nagle dostrzega tę pustkę. O tej pustce, która się zrobiła po wyjeździe przyjaciół z klasy, tę pustkę pokazał w swoim bardzo dobrym dokumencie Marcel Łoziński, 7 Żydów z mojej klasy, prawda, gdzie oni tam opowiadają, jak nagle zrobiła się pustka w tej klasie. Zresztą filmów trochę powstało dokumentalnych, takich poruszających.
Pisałem, tak, o Marcu mnóstwo. Andrzej Falber też robił ten filmy, a taki film jak Marcela, dokładnie taki sam mógłby zrobić też. Tylko nawet nie 7, tylko 15 Żydów w mojej klasie.
Te filmy o dworcu gdańskim, które powstały. A ja chciałam tutaj przywołać, bo to, co pan mówi właśnie, że ci ludzie, część z tych ludzi, którzy wyjechali, oczywiście odnalazła się i Zachód zyskał. Przypomina mi się taki film, to jest film chyba jeden z pierwszych, który powstał o marcowych emigrantach. Umownie mówimy marcowych emigrantach, bo ci ludzie przecież wyjeżdżali w 68, pod koniec, w 69 i w 70. Taki film też polskiego dokumentalisty Mariana Marzyńskiego pod tytułem Skibet. Ten film powstał na Zachodzie, powstał w Danii.
W Danii. Tak, widziałem ten film.
Znakomity film i tam w tym filmie wypowiada się między innymi Janina Katz. Janina Katz, krakowianka, która w Danii okazała się być też znakomitą pisarką i ona w tym filmie wypowiada takie bardzo ważne słowa. Ona mówi, że nie wyjechała z Polski jako Żydówka, tylko jako osoba, dla której było już za dużo tej głupoty, która się dzieje. Ona używa takich słów, tego poczucia, że znów znajdzie władza jakiegoś innego kozła ofiarnego. Dziś są Żydzi, tak? Ale jutro mogą być cykliści, mogą być cyganie, garbaci. I mówi tak, kraj, który ma problemy polityczne i ekonomiczne, musi sobie znajdować od czasu do czasu kozła ofiarnego. Wszystko jedno, kim ten kozioł ofiarny jest. To bardzo ważne słowa, wtedy wypowiedziane przez Janinę Katz.
Bardzo ważne, bardzo mądre i bardzo prawdziwe. A ja jeszcze zwrócę uwagę na ten potencjał intelektualny, który straciliśmy. Jest bardzo mało znanym faktem, że Żydzi, którzy wyjechali z terenów Polski, wtedy nie było, także nie możemy za to odpowiadać, ale z terenów Polski wyjechało w latach bodajże 1901-1917, nie wiem ilu, powiedzmy kilkadziesiąt tysięcy Żydów, nie to jest istotne. Istotne jest to, że ci polscy Żydzi, bo to byli polscy Żydzi, ludzi zdobyli bodajże 30 kilka nagród Nobla. 30 kilka nagród Nobla. Wybijam dużym, grubymi literami. Czyli dodając współpracowników, uczniów, następców, to jest kilkaset, jeśli nie kilka tysięcy wybitnych naukowców, wybitnych umysłów, które Polska odzyskała, a którzy mogliby wnieść nieprawdopodobnie wielki wkład podczas II Rzeczpospolitej po odzyskaniu niepodległości. To jest efekt kretyńsko prowadzonej polityki narodowościowej. Wtedy przez zaborców, a w PRL-u przez komunistów.
Chciałoby się porozmawiać jeszcze o bardzo wielu wątkach, które pojawiają się w pana książce. Kusiłoby mnie, żeby tutaj przywołać tę postać fikcyjną, którą pan wprowadził do książki. Myślę tutaj o Tolo Partyzancie, tak obrzydliwie wykorzystanym, właściwie pozytywnej postaci, a obrzydliwie wykorzystanej przez machinę esbecką. Ale pozostawmy to na boku, bo trochę niewiadomych również dotyczących powieści trzeba postawić. Ja bym się chciała tak zmierzając do końca naszej rozmowy, zapytać jednak o tę historię, o pisanie czy włączanie historii jako ważnego elementu w powieści. Pan przywoływał tutaj swoje opowiadania, późny Gomułka, wczesny Gierek, prawda? No to jak już z samego tytułu wynika odwołanie się do pewnej...
Kiedy się dzieje, tak.
Tak, do pewnej konkretnej rzeczywistości w czasach PRL-u, ale oczywiście też bardzo długi Marzec, no to ludziom, którzy znają historię, kojarzy się jednoznacznie, prawda, bo w naszej świadomości Marzec to taka zbitka. Marzec to marzec 68
tak,
roku.
Tak, jeden z najważniejszych polskich miesięcy oczywiście.
Właśnie, ale jak pisarz radzi sobie z takim umieszczeniem i z takim detalem historycznym, który musi wprowadzić, chcąc osadzić swoją powieść, swoje opowiadania w pewnych realiach. Zresztą pan lubi włączać historię do swojej twórczości, bo przecież to mówimy dziś o bardzo długim marcu pana powieści, przywołujemy opowiadania, późny Gomułka, wczesny Gierek, no ale przecież jest też pan autorem pysznych kryminałów, mam tutaj oczywiście na myśli Bastarda, no tam też wplątana jest pewna historia jak najbardziej prawdziwa. Więc tu też taka uważność pisarska, że te realia tej danej epoki, czy detale związane z pewnymi wydarzeniami są ważne, może nawet czasami ważniejsze dla autora niż dla czytelnika.
Czy ważniejsze? Nie wiem. Jeszcze chwilę o Bastardzie tam dałem wyraz swojej fascynacji rodami polsko-tatarskimi. Bardzo niewiele osób wie, że chyba do tej pory żyją w Polsce rody pochodzące bezpośrednio od Dżingis Khana. To były wielkie, wielkie rody arystokratyczne, na Litwie głównie. No i jeden z głównych bohaterów Bastarda jest właśnie potomkiem takiego rodu. A teraz wracam do Marca. Zauważyła pani na pewno, że jednym z głównych bohaterów mojego Marca jest Warszawa. Warszawa, którą bardzo, ale to bardzo mocno starałem się opisać jeden do jednego. Ona dokładnie tak wtedy wyglądała. Ja mam to szczęście, że jeszcze pamiętam tą Warszawę. I młodzi ludzie postrzegają komunę poprzez pyszne anegdoty o Hindzbachu i Meklakiewiczu, poprzez opowieści o breweriach i żartach artystów z Patifie, poprzez stolik Konwickiego w czytelniku, poprzez rodzący się wtedy ruch hipisowski. A to były wyspy, nawet nie wyspy, wysepki, kolorowe wysepki w morzu nieprawdopodobnej szarzyzny. PRL był szary, brudny, biedny, i może przede wszystkim potwornie zmęczony. Ludzie uganiający się za kiszką pasztetową i papierem toaletowym naprawdę nie mieli czasu już na nic innego. Kiedy po pracy, po odstaniu swojego w kolejkach wracali do domu, to już mieli tylko siłę zalec przed telewizorem i chłonąć partyjną propagandę, bo filmy były był jeden program w telewizorze i w tym programie, na tym programie raz w tygodniu było coś, co można było obejrzeć, może dwa razy w czwartki. Były Kobra, Teatr Sensacji, którą cała Polska oglądała, czasami jakiś film, głównie radziecki. Jak był Wester, to miasto wybierało raz na miesiąc, święto było. Ja tę Warszawę opisuję łącznie z trasami autobusów, tramwajów, ilością przystanków, kawiarniami, knajpami. Tak ta Warszawa wyglądała wtedy. Tu jestem jeden do jednego w tym opisie. Tak jak mówię, ja pamiętam tę Warszawę dosyć dobrze, ale nie ufając pamięci, sprawdzałem. Sprawdzałem, ile kosztuje rozmowa telefoniczna z automatu, ile kosztował winiak luksusowy czy buzetka w kawiarni. To musiałem sobie poprzypominać i posprawdzać. Jest taki paradoks, który z uporem maniaka wręcz powtarzał Stanisław Cacmackiewicz, że każda powieść jest historyczna z wyjątkiem powieści historycznej. Co to znaczyło w ustach Mackiewicza? Chodziło mu o to, że jeżeli autor pisze powieść współczesną, to daje świadectwo. Jest to opis rzeczywistości, którą zna, w której się porusza. Kiedy sili się na powieść historyczną, jest zdany na przekazy, na to, co inni opowiadają. Jeżeli sam trochę pamięta, to tyle może być prawdy w tej opowieści, ale też prawdy zafałszowanej trochę, bo pamięć nas zawsze oszukuje. Moja żona jest scenografem filmowym i jeżeli ma przygotować scenografię do filmu, który dzieje się nawet nie 50, ale 20 lat wcześniej, a już na pewno za komuny nawet pod sam koniec, to jest to budowa rzeczywistości od nowa. To jest taka sama praca, jakby umieściła miejsce akcji w XIX wieku. Prace scenograficzne przy, powiedzmy, inscenizacji lalki i inscenizacji historii, która dzieje się w 1968 roku, są bardzo podobne w zasadzie. Nic nie można wykorzystać z tego, co jest teraz, poza pomnikami historycznymi. Natomiast cała reszta, od ruchu ulicznego, od kostiumu, pojazdów, reklam. Całe życie miasta trzeba stworzyć od nowa. Tamta Warszawa już nie istnieje. Na szczęście, dodam. Naprawdę, na szczęście. Proszę mi wierzyć, to mówię do Państwa, którzy mnie teraz słuchają. Nie ma za czym tęsknić.
Mogłabym się dołączyć, że dobrze, że nie istnieje tamta Warszawa, dobrze, że nie istnieje tamten Kraków. Mówimy tutaj o tej perelowskiej oczywiście otoczce, ale to, o czym pan mówi, to sprawdzanie, ten detal, na to też warto zwrócić w książce uwagę, bo to też jest jej ogromna wartość. Bardzo długi marzec Andrzeja Dziurawca. To niezwykle ciekawa i udana próba literackiego przybliżenia skomplikowanych wydarzeń społeczno-politycznych marca 68, widzianych oczyma nieświadomego nie tylko własnej historii nastolatka. Na trudny okres dojrzewania, pierwszych miłosnych uniesień, rozczarowań, nakłada się wymuszone wydarzeniami politycznymi odkrywanie własnej tożsamości. Ta opowieść zbudowana jest ze wspomnień wielu ludzi. Większość opisanych w niej historii zdarzyła się naprawdę, wyznaje autor książki, choć nie zawsze dokładnie tak jest, jak je opisałem, dodaje. Ale to już przywilej literatury, która podnosi realność historii jednostki na wyższy poziom pewnego uniwersum. Natomiast wyłącznie z autentycznych, udokumentowanych zdarzeń zbudowany został opis, jak podkreśla autor, 8 marca 1968 roku, dnia pacyfikacji protestów na Uniwersytecie Warszawskim i Krakowskim Przedmieściu. Opis dynamiczny, bardzo plastyczny, obrazy jak kadry filmowe, krótkie ujęcie, bliski plan. Niezwykle poruszający, zapadający w pamięć fragment powieści, rzetelnej, dobrej prozy z mocną historią w tle. Andrzej Dziurawiec, autor bardzo długiego marca, był gościem wtorkowej historycznej odsłony Dobrych Książek. Dziękuję pięknie panu za tę opowieść, za tę rozmowę o bardzo długim marcu i nie tylko.
A ja bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę o bardzo długim marcu. Serdecznie pani dziękuję. Kłaniam się pani, kłaniam się państwu.
Program prowadziła Jolanta Drużyńska. Do usłyszenia.